przy mikrofonie Marcin Sasin, a państwa i moim gościem jest Jerzy Korolewicz, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego i prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Konstytucja dla biznesu podpisana przez prezydenta, nowe przepisy pomogą przedsiębiorcom, jak pan ocenia?
No miejmy nadzieję, że pomogą. To jest kilka ważnych ustaw, chociaż oczywiście te zapowiedzi, które znamy od wielu, wielu lat i od poprzednich rządów, poprawy przyjaznej atmosfery dla funkcjonowania biznesu, czy uproszczenia zasad i tak dalej, one no, są tak stare, jak w ogóle jakakolwiek polityka gospodarcza zapowiadana przez władzę. I stąd mam takie wrażenie, że jest taki lekki jakby przesyt tą informacją, że teraz już nikt nie chwali, nawet i nie zrobiono z tego jakiegoś większego eventu, a w sumie rzecz jest bardzo ważna, tylko przeszło to tak, jakbym powiedział, na bieżąco, bez nadymania balona i może bardzo dobrze, bo wreszcie popatrzmy na to z punktu widzenia przydatności, funkcjonalności. Niech czas pokaże, jak te poszczególne rozwiązania, które niewątpliwie co do zasady, co do idei, no chociażby to, co najczęściej powtarzamy, że to, co nie będzie zabronione, prawda, i tak dalej, będzie interpretowane pozytywnie jako dozwolone, no niby zasada oczywista, ale wiemy, jak to się w praktyce, powiedzmy, instytucji skarbowych czy innych kontrolnych wyglądało.
No to relacja urzędnik-przedsiębiorca, to ma się zmienić.
No więc tylko jak wiemy, relacja, podejście, wejście, zachowanie, to jest przede wszystkim mentalność, to jest głowa. To nie da się tego zadekretować, że ktoś, kto miał do wczoraj jakiś, załóżmy, stosunek zimny, tak, czy arogancki, to od jutra, w związku z tym, że ustawę podpisał prezydent, będzie przyjazny, pomocny i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien proces, ale on się kiedyś musiał rozpocząć i na pewno stworzenie ram prawnych będzie ten proces umacniało i jakby no, katalizowało, także ja to przyjmuję oczywiście jak najbardziej pozytywnie i przyjmują to przedsiębiorcy jak najbardziej pozytywnie. Natomiast zawsze powtarzam przy tej okazji, polski przedsiębiorca, podejrzewam, że także i w innych krajach, jest w stanie nauczyć się funkcjonować praktycznie w każdych regułach. Ważne jest, żeby te reguły były jasne, klarowne i żeby ich ciągle nie zmieniać, tak? Nie wprowadzać co chwilę nowych regulacji, bo dzisiaj jest sytuacja tego typu, że przedsiębiorca nawet nie jest w stanie, że tak powiem, przyswoić wiedzy, że już niektóre nowe rozwiązania wchodzą, a co dopiero poruszać się w pewnej pewności prawnej, że to, co on robi w ramach firmy, to jest na pewno zgodne z prawem. Ja bym postawił śmiałą tezę, że zdecydowana większość, nie wiem, może 90-kilka% przedsiębiorców tak naprawdę nie wie do końca, czy oni postępują zgodnie z prawem i to się dopiero okazuje przy jakichś kontrolach, prawda, i tak dalej, nieraz z ogromnym zaskoczeniem, że oto ktoś coś tam wyhaczył, tak, i mówi, że to nie trzeba było tak zaksięgować, tylko inaczej. No i to jest niepotrzebne podwyższanie i tak dużego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Tak.
W Polsce, kiedy patrzymy na wskaźniki, to dużo firm się zakłada, ale też dużo upada i to jest fakt. Ulga na start, bo teraz będzie 6 miesięcy bez konieczności płacenia składek. To pomoże tym firmom początkującym?
No myślę, że to jest taki dosyć dobry, bym powiedział, instrument, który został wprowadzony. To oczywiście nie będzie przeciwdziałało właśnie temu, co pan redaktor powiedział, że te firmy mogą być rozwiązywane, czy likwidowane, czy upadać. Wręcz nawet przeciwnie, w związku z tym, że ta bariera wejścia w postaci jakichś danin publicznych będzie niska czy zerowa, no to łatwiej będzie taką firmę skasować, gdyby nie poszło. Ale też i o to chodzi, bo z jednej strony my cały czas namawiamy generalnie do brania spraw w swoje ręce, do prowadzenia działalności gospodarczej, do działania właśnie w sposób samodzielny na rynku gospodarczym, ale przecież wiemy doskonale, że nie każdy ma, że tak powiem, duszę i skłonności i umiejętności do bycia przedsiębiorcą. Więc taki okres próbny, kiedy stosunkowo niskim kosztem można spróbować i jeżeli się okaże, że jednak to nie jest to, jednak nie jest to moje miejsce, prawda, na ziemi, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, no to się wycofujemy bez wielkich strat.
Wolne niedziele od handlu, bo one już funkcjonują, w kwietniu będzie ich 3, zdaje się. W pana opinii to dobrze dla gospodarki, czy tak jak mówi Platforma, źle?
Ja myślę, że to jest zupełnie neutralny problem, absolutnie rozdęty i zachowania ludzi w tej sferze kształtują się po prostu raczej, bym powiedział, z takim obyczajem i i przyzwyczajeniami pewna masa pieniądza, która jest do wydania, zostanie wydana. Czy to się przesunie trochę bardziej na sobotę, czy na inne dni robocze. Nie widzę tutaj jakiegoś istotnego skutku gospodarczego, a biorąc pod uwagę ogromne niedobory na rynku pracy, także w sferze handlu, te puste kasy, prawda, bez obsługi, czy ogłoszenia szukające osób do zatrudnienia właśnie w obsługi sklepów, no to okaże się, że być może nawet będzie łatwiej przedsiębiorcy te zadania wykonać, mając troszeczkę krótszy łączny czas pracy w tygodniu.
Panie prezesie, Gorzów rozpisuje przetarg na remont drogi, a firma chce 100% więcej niż na tę inwestycję ma miasto. No, podobne problemy mają także inne samorządy. Co się dzieje?
No niewątpliwie mniej więcej od roku czasu rozpoczęła się lawina rosnących cen. Jeszcze właśnie rok temu, w lutym, marcu, to były takie ostatnie momenty, kiedy można było w takich racjonalnych cenach jakiekolwiek przetargi rozstrzygać. Obecnie i ruszyły płace. No, płace, stawka średnia dla pracownika w tego typu pracach budowlano-montażowych wzrosła co najmniej dwukrotnie w tym czasie. Oczywiście też i wzrost materiałów odpowiednio niższy, tam 15-10%, ale też istotny. No i brak ludzi, to co żeśmy powiedzieli przed chwilą, czyli nawet podkupywanie sobie jedna firma budowlana od drugiej ekip i tak dalej, bardzo trudne problemy z zatrudnieniem podwykonawców branżowych. To wszystko powoduje, że z każdym dosłownie miesiącem proces się pogłębia. No w przypadku wylotu 22, no to mamy oczywiście do czynienia, że gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by usiadł, tak? No gdybyśmy wiedzieli, że tak to będzie się działo i władze miasta to potrafiły przewidzieć, że liczenie na to, że ten skok, że tak powiem, kosztowy czy cenowy jest tylko chwilowy, okazało się pobożnym liczeniem i to jeszcze może cały przyszły rok być i może jeszcze dalej ten trend narastać, trzeba było rozstrzygać pierwszy, drugi przetarg, kiedy cena przebijała o 10-15%.
Tak?
No tam było różnie, 60 kilka było i tak dalej, więc no mniej więcej 15% do 20% była cena wtedy wyższa od tej, którą zakładało miasto, niż obecnie. No ale to już się nie odwróci. Wiadomo, że trzeba będzie nie tylko w Gorzowie, ale we większości dużych miast korygować, bardzo mocno korygować plany inwestycyjne. Trzeba po prostu podejmować męskie decyzje i pewne inwestycje odpuścić, przełożyć na kolejne lata, a te środki, które miały być na te inwestycje, po prostu dokładać do ceny. No tutaj żadna polityka, że tak powiem, przeczekania absolutnie nie przyniesie rezultatu. Trzeba jasno usiąść i jak najszybciej podjąć decyzję, z czego rezygnujemy, na co stawiamy. Wiadomo, tam gdzie są dotacje, musimy w szczególny sposób to preferencyjnie traktować, żeby nie zmarnować tych pieniędzy.
No tutaj jest 49 milionów.
Tak, no to jest bardzo duża kwota i nie znam szczegółów jakby technicznych. Być może rzeczywiście trzeba w takiej sytuacji ograniczyć przedmiot zamówienia, ale w sposób taki, bym powiedział, istotny, czyli w sensie krótsza droga, tak, czy jakiś odcinek wyłączyć, no bo takie ograniczanie tam tylko związane z jakby dodatkowymi różnymi elementami infrastruktury, to jest zdecydowanie za mało. To już wtedy by trzeba było po prostu ciachnąć, że tak powiem, solidnie, no i wyjść na tą kwotę gdzieś 60-70 milionów.
Ja jestem laikiem, ale kiedy pomyślę sobie, że 3 km 600 metrów drogi i firma chce za to 108 milionów złotych, no to rozkładam ręce. Zmieńmy temat, bo obradowała komisja, przepraszam, kapituła lubuskiego lidera biznesu 2018. Tegoroczna edycja ruszy w kwietniu, 4 kwietnia.
Tak, dwa dni temu w siedzibie Gazety Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie inauguracyjne kapituły wszystkich organizacji gospodarczych województwa lubuskiego, także samorządu, obu miast stołecznych, tak jak zawsze. Zainaugurowaliśmy, inaczej przyjęliśmy, powiedziałbym, zasady, regulaminy, wszystkie dokumenty na 10. edycję tego konkursu. Ona, tak jak pan redaktor powiedział, będzie informacja publiczna i informacje co do dokumentu będą przekazane na początku kwietnia po świętach, a nabór ruszy po weekendzie majowym do końca czerwca. Będzie można składać aplikacje. Utrzymaliśmy też te kategorie, które w zeszłym roku zostały dodatkowo wprowadzone. One bardzo ciepło się przyjęły, czyli obok lidera biznesu i lidera innowacji, to będzie piąta edycja, jeśli chodzi o lubuskiego lidera innowacji. Utrzymujemy kategorię firmy przyjazny młodym i debiut roku. Gala będzie 10. jubileuszowa, odbędzie się w Centrum Keplera w Zielonej Górze.
Przedsiębiorcy chętnie korzystają z lubuskich bonów szkoleniowych?
No, patrzymy to z perspektywy przede wszystkim Izby, no bo jesteśmy tutaj operatorem na subregionie gorzowskim. Bym powiedział, że zainteresowanie jest dość istotne, chociaż jeszcze nie chwalę dnia przed zachodem słońca, bo parametry, które musimy osiągnąć w tym projekcie, są bardzo duże. Tak? Powinniśmy uzyskać umowy o właśnie korzystaniu z tych bonów szkoleniowych z 350 firm, a powinno być przeszkolonych blisko 1500 pracowników. Wiadomo, że u nas jest ta struktura firmowa taka, że jest bardzo dużo firm mikro, nawet jedno, dwu, trzy osobowych i najczęściej no, z tej jednej firmy jest jedna osoba na przykład albo dwie. To nie są tego typu sytuacje, że firma przydaje 20, 30. To są wyjątki od tej reguły. Stąd myślę, że znacznie łatwiej nam będzie uzyskać ten parametr ilości firm niż ilości osób, ale na dzisiaj już jest ponad 100 umów z firmami zawartych. Około 200 osób jest w ramach tych umów już wskazanych jako pracowników, którzy będą poszerzać kompetencje. Także na razie jest start, bym powiedział, umiarkowanie pozytywny.
Na szczegóły na stronie internetowej Izby. Na koniec chciałem zapytać, bo rząd przyjął przepisy w sprawie ochrony danych osobowych. One trafią teraz do Sejmu, ale zmiany są istotne z punktu widzenia przedsiębiorców i chcecie przygotować lubuskich przedsiębiorców na to.
No prowadzimy kolejne szkolenia we wszystkich naszych oddziałach i od Barlinka poczynając przez Gorzów i Zieloną Górę i na Żaganiu kończąc. To są dosyć trudne zagadnienia. Generalnie człowiek, powiedzmy sobie szczerze, nie zajmuje się tym na co dzień, prawda, i intuicyjnie wie, o co chodzi, ale jak to przełożyć na dokumentację wewnątrz firmy, na stworzenie procedur, jak to zrobić, żeby z jednej strony no, sprostać tym przepisom, prawda, i nie narazić się na jakieś kary, kontrole i tak dalej, no ale z drugiej strony też nie na tyle usztywnić, nie zbiurokratyzować i nie pójść w jakieś ogromne koszty, żeby zamiast zajmować się podstawową działalnością, to głównie się zajmować danymi osobowymi, więc to wymaga takiego, bym powiedział, racjonalnego podejścia, no i stąd te szkolenia, żeby jak najwięcej przedsiębiorców mogło po prostu tą wiedzę posiąść.
Dziękuję za rozmowę. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, był Państwa i moim gościem.
Proszę Państwa, Wielkanoc przed nami, Triduum Paschalne, wszystkiego co najlepsze, nadziei taką, którą mają chrześcijanie od zmartwychwstania, a wszyscy od wiosny, która mam nadzieję nadejdzie. Wszystkiego dobrego.